Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 22 stycznia. Dziś wspomnienie świętych Wincentego i Anastazego, męczenników. Święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. W zeszłym tygodniu premier Donald Tusk wystąpił przed posiedzeniem Rady Ministrów na konferencji prasowej, podczas której przedstawił najnowsze priorytety rządu. Premier Tusk zapowiedział nowelizację prawa farmaceutycznego, na mocy której do polskich aptek wróciłaby możliwość nabywania aborcyjnych środków znanych jako pigułki dzień po, bez konieczności przedstawiania recepty. Szef rządu powiedział: jeden z pierwszych postulatów rządu dotyczy praw i wolności kobiet. Mówimy o swobodnym dostępie do środków antykoncepcyjnych, czyli pigułki dzień po. Pan premier zauważył także, że wprowadzone przez PiS i obowiązujące od roku 2017 przepisy, które ograniczyły dostęp do środków poronnych, uczyniły z Polski jedyny obok Węgier kraj Unii Europejskiej niezapewniający powszechnego dostępu do takich środków. Dając premierowi Tuskowi kredyt zaufania i nie podejrzewając go o świadomą manipulację słowami, musimy przyjąć, że szef rządu pomylił się w dobrej wierze i że naprawdę nie odróżnia środków antykoncepcyjnych od środków poronnych. Może ktoś pomocny mógłby wytłumaczyć panu Donaldowi Tuskowi, jaki jest mechanizm działania pigułki dzień po i że te słowa mają jakieś znaczenie. Antykoncepcja, czyli działanie, żeby nie nastąpiło poczęcie. Pigułka dzień po działa również, gdy nastąpiło poczęcie i skutkuje śmiercią zarodka. Jest ważne, żeby najważniejsza osoba w państwie używała słów zgodnie z ich znaczeniem. Watykan. Prefekt Dykasterii Nauki Wiary, argentyński kardynał Victor Fernandez, udzielił niedawno wywiadu hiszpańskojęzycznej agencji informacyjnej EFE. W rozmowie z dziennikarzem hierarcha zapowiedział wydanie przez swoją dykasterię dokumentu na temat godności ludzkiej. Kardynał stwierdził: nowy dokument będzie obejmował nie tylko kwestie społeczne, ale także kwestie moralne, takie jak operacje zmiany płci, macierzyństwo zastępcze i ideologia gender. Choć dokument jest dopiero w fazie tworzenia, a po samym kardynale Fernandezie, autorze pornograficznej książeczki, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu, można niestety spodziewać się kolejnego zamętu, sam hierarcha zapowiada, że nadchodzący tekst pozwoli uspokoić ludzi zaniepokojonych jego pracą. Niestety samo to stwierdzenie można uznać za przewrotne. Żeby ludzi zaniepokojonych pracą kardynała Fernandeza uspokoić, należałoby ogłosić nieważność dokumentu Fiducia Supplicans, a nie zapowiadać, że uspokoić ma nas kolejny dokument, który mówi o godności człowieka w kontekście na przykład zmiany płci. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych Wincentego i Anastazego, męczenników. Święty Wincenty urodził się w III wieku w hiszpańskim mieście Huesca w zamożnej rodzinie. W młodości został archidiakonem Saragosy, a do jego obowiązków należała opieka nad ubogimi oraz majątkiem diecezji. W czasie prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Dioklecjana został pojmany przez namiestnika Dacana. Torturami starano się zmusić Wincentego do zaparcia się wiary i wydania dóbr kościelnych. Gdy święty w trakcie wielu męczarni ufnie modlił się i śpiewał hymny na cześć Boga, pilnujący go strażnik nawrócił się. Wincentego ukrzyżowano w Walencji w roku 304. Jest patronem sprzedawców win. Święty Anastazy urodził się w VI wieku w Persji, jako syn pogańskiego wróżbity. Nadano mu imię Magundat. W młodości służył w armii perskiego króla Chosreosa, na którego rozkaz uczestniczył w złupieniu Jerozolimy w roku 614. Z ziemi świętej Magundat wywiózł relikwie świętego krzyża. Słynęły one wieloma cudami i sam Magundat nawrócił się i udał do Jerozolimy, gdzie został ochrzczony i przyjął imię Anastazy. Następnie złożył śluby zakonne i zamieszkał w pobliskim klasztorze. Po pewnym czasie został pojmany przez Persów, którzy poddali go torturom i powiesili jako zdrajcę pogańskiej wiary i ludu perskiego. święty Anastazy zmarł w roku 628. Niemcy. Jak donoszą niemieckie media, do sytuacji skandalicznej, nawet jak na niemieckie standardy, doszło w jednej z katolickich placówek przedszkolnych typu Kita, zapewniających całodzienną opiekę nad dziećmi. W tym katolickim przedszkolu, znajdującym się w miejscowości Karpen w landzie nad Renii północnej Westfalii, planowano wyodrębnić pomieszczenie służące do masturbacji dla dzieci. Pomysł miał być realizacją wytycznych lokalnych władz, które nakazały, by każdy ośrodek edukacyjny przedstawił własny program edukacji seksualnej. Placówka uzasadniała swoje przedsięwzięcie w sposób następujący. Jeśli powstrzymasz dziecko w tym momencie i powiesz mu, że nie wolno dotykać się tam na dole, możesz wyrządzić mu wiele szkód, ponieważ dziecko nauczy się, jest coś w moim ciele, co nie jest dobre. Oznaczałoby to nic innego, jak to, że wszystkie placówki w historii świata, które nie miały przewidzianego pomieszczenia dla masturbacji dla dzieci, wyrządziły wiele szkód. Ostatecznie, dzięki protestom oraz interwencjom prawicowej partii AfD, pomysł upadł, a rzecznik miasta stwierdził, że założenia programu zostały błędnie zinterpretowane. Belgia i Węgry. W miniony czwartek w Parlamencie Europejskim przegłosowano kolejną rezolucję wymierzoną w Węgry. Lewicowi i liberalni posłowie byli bowiem niezadowoleni, a raczej niezadowoleni byli ich mocodawcy, z niedawnej decyzji Komisji Europejskiej, która w grudniu ubiegłego roku odblokowała 10 miliardów euro środków dla Węgier. Zdaniem eurolewicy Komisja Europejska poddała się węgierskiemu szantażowi. Rząd Viktora Orbana nie był bowiem chętny do zaakceptowania kolejnej transzy wsparcia dla Ukrainy. Europarlamentarzyści przegłosowali wobec tego rezolucję w obronie praworządności, którą Węgry rzekomo łamią. Dokument wezwał także Radę Unii Europejskiej do odebrania prawa głosu Węgrom oraz do skierowania grudniowej decyzji Komisji Europejskiej przed Trybunał Sprawiedliwości. W tekście rezolucji czytamy: Parlament zaleca Komisji Prawnej, by jak najszybciej podjęła niezbędne kroki w celu zbadania legalności decyzji Komisji Europejskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości. Od siebie dodam, że chyba w całym swoim życiu nigdy nie zazdrościłem innej nacji. Wiadomo, są kraje, które mają na przykład lepszy klimat niż Polska. Gdyby na przykład u nas było średnio o 5 stopni cieplej w ciągu roku, bylibyśmy prawdopodobnie potęgą turystyczną. Są kraje, których kuchnię można naprawdę lubić, ale nie przypominam sobie, żebym kiedyś zazdrościł innej nacji. Teraz Węgrom zazdroszczę. Szwajcaria. Znany żydowski homoseksualny historyk oraz czołowa postać Światowego Forum Ekonomicznego pan Yuval Noah Harari udzielił niedawno wywiadu dla autorskiego kanału pana Stephena Bartletta The Diary of a CEO, czyli powiedzmy pamiętnik prezesa. W trakcie rozmowy pan Harari został zapytany o tegoroczne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz czy nie obawia się ponownego wyboru Donalda Trumpa. W odpowiedzi pan Yuval powiedział: Niestety to bardzo prawdopodobne. Jeśli tak się stanie, będzie to prawdopodobnie śmiertelny cios dla tego, co pozostało z globalnego porządku. Doradca Światowego Forum Ekonomicznego stwierdził ponadto, że patriotyzm i dbanie o interes własnego kraju nie stoją w sprzeczności z globalizmem. Wielu polityków prezentuje fałszywą dychotomię, tak jakby trzeba było wybierać między patriotyzmem a globalizmem, lojalnością wobec swojego narodu, a lojalnością wobec innego, globalnego rządu lub czegokolwiek innego. To całkowicie fałszywe. Trudno wyczuć, czy pan Harari sam wierzy w ten bełkot, czy też świadomie próbuje po prostu wychować nowych wyznawców swojej religii. Natomiast oczywiście czasami, a nawet bardzo często, trzeba wybierać między lojalnością względem swojego narodu, a lojalnością względem rządu globalnego. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek. Wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 14. O grzechach śmiertelnych i powszednich. jakie są te grzechy, które jako takie przeciwstawiają się bezpośrednio nadprzyrodzonej miłości Boga, będącej zasadą życia duszy, czyli są całkowicie nie do pogodzenia z tą miłością. Są to grzechy, które niosą ze sobą odrzucenie nadprzyrodzonej miłości Boga lub też zawierają w sobie zło lub nieuporządkowanie naruszające w sposób zasadniczy porządek w stosunkach między człowiekiem a Bogiem, porządek w stosunkach między ludźmi lub też porządek w stosunku człowieka do siebie samego. Jakie grzechy tego typu można przykładowo wymienić? Są to przykładowo grzechy pogardy dla nadprzyrodzonej miłości Boga, grzech przeciwko czci Boga, grzech kradzieży, zabójstwo, cudzołóstwo, grzechy przeciwko naturze. Jaki jest najpewniejszy i najlepszy środek, by rozpoznać te grzechy i ich ciężar? Jest nim rozpatrywanie ich w stosunku do każdej poszczególnej cnoty. Czy będzie okazja, by dowiedzieć się, na czym polega rozpatrywanie grzechów w stosunku do każdej poszczególnej cnoty? Tak, będzie to rozważone przy okazji ogólnego rozpatrywania kwestii dotyczącej tego, co potrzebne jest człowiekowi, by mógł żyć życiem cnotliwym i unikać życia grzechem i wadami. Co należałoby jeszcze rozważyć, aby zakończyć to generalne rozpatrywanie kwestii dotyczącej tego, co potrzebne jest człowiekowi, by mógł żyć życiem cnotliwym i unikać życia grzechem i wadami? Należałoby rozważyć jeszcze zewnętrzną pomoc, konieczną do zrealizowania tego celu. Czym jest ta zewnętrzna pomoc konieczna do zrealizowania tego celu? Jest to po pierwsze prawo, które do tego celu kieruje, a po drugie łaska, która pomaga w jego urzeczywistnieniu. Punkt 15. O zewnętrznej zasadzie, która kieruje człowiekiem w jego działaniu, czyli o prawie. Co należy rozumieć przez prawo? Prawo to nakaz rozumu mający na celu dobro wspólne, pochodzący od odpowiedniej władzy i przez nią publicznie ogłoszony. Czy nakaz, który nie byłby zgodny z rozumem, nie byłby zatem prawem? Nie, gdyż nakaz, czyli polecenie sprzeczne z rozumem, nigdy nie jest prawem. Jest to akt arbitralny, czyli tyrania. Co oznacza, że prawo to nakaz rozumu, mający na celu dobro wspólne. Oznacza to, iż prawo troszczy się na początku o dobro wspólne, czyli o dobro całości, i zajmuje się częścią oraz jednostką o tyle, o ile przyczyniają się one do osiągnięcia dobra wspólnego. Czym charakteryzuje się odpowiednia władza, od której pochodzą prawa? Charakteryzuje się tym, że jest odpowiedzialna za czuwanie nad dobrem wspólnym, tak jak nad swoim własnym dobrem. Czy jest konieczne, by prawo było opublikowane i znane przez wszystkich, których dotyczy? Tak. Jest konieczne, by prawo było opublikowane i znane przez wszystkich, których dotyczy. Czy jeśli jednak ktoś z własnej winy nie znałby prawa, to czy byłby uprawniony do jego nieprzestrzegania? Nie, jeśli ktoś z własnej winy nie znałby go, to nie byłby uprawniony do jego nieprzestrzegania. Czy zatem ważnym jest poznawanie praw, które mogą nas dotyczyć? Tak, jest w najwyższym stopniu istotne, by poznawać prawa, które mogą nas dotyczyć. Punkt 16. O różnych rodzajach prawa. Prawo wieczne. Czy jest wiele rodzajów prawa, które nas dotyczą lub mogłyby dotyczyć? Od tego pytania zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone. Na początku stycznia zapadł wyrok Federalnego Sądu Apelacyjnego, uchylający wprowadzone niedawno przez Departament Energii przepisy. Nowelizacja dokonana przez amerykański rząd zastępowała ustawę uchwaloną za czasów Donalda Trumpa, na mocy której producenci AGD nie podlegali surowym normom zużycia wody. Według administracji Joe Bidena Departament powinien móc wymuszać na przedsiębiorcach realizację ustalonych norm. Odmiennego zdania był jednak sąd, który stwierdził: wydaje się, iż Departament Energii nie ma ustawowych uprawnień do regulowania zużycia wody w zmywarkach i pralkach. Ponadto decyzja ta jest bezcelowa i zaowocowałaby jeszcze większym zużyciem wody ze względu na konieczność częstszego uruchamiania urządzeń. Ta pozornie błaha sprawa z zagranicy jest kolejną ważną blokadą radykalnej agendy klimatyzmu, który ostatecznie uderzy w korzystających z urządzeń konsumentów, co według coraz większej liczby ludzi jest jego jedynym celem. Polska. Telewizja Polska, od niedawna będąca w rękach nowego lewicowo-liberalnego rządu, nie próżnuje w reedukacji polskiego narodu i narzucaniu mu jedynie słusznej narracji świata zachodniego. Tym razem nowe kierownictwo TVP, niezrażone faktem, że prawdopodobnie jest kierownictwem bezprawnym, zaingerowało w nieco prymitywny, rozrywkowy program pod tytułem Rolnik szuka żony, w którym mieszkańcy polskiej wsi poznawali potencjalne kandydatki do małżeństwa. Na profilu programu na Instagramie zorganizowana została sesja pytań i odpowiedzi. Pytania dotyczyły także możliwości udziału w programie osób deklarujących się jako tzw. osoby LGBTQ i inne literki. Administracja profilu nie tylko twierdząco odpowiedziała na to pytanie, dopuszczając pary homoseksualne do udziału w swoim programie, ale dodała również charakterystyczny dla obrońców nienaturalnych związków dopisek „Miłość nie wyklucza”. Tylko wypatrywać odcinka Rolnik gej szuka męża. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, chciałbym zrobić reklamę. Czegoś, co nie powinno nigdy reklamy wymagać, natomiast żyjemy w czasach, w których wiele rzeczy stoi na głowie. Czego zatem chciałbym zrobić reklamę? Prawdy. Czy raczej samego konceptu prawdy? Stosunek do konceptu prawdy jest głównym rozróżnikiem umysłu prawego od umysłu zwiedzionego. Czy według danego umysłu istnieje coś takiego jak prawda i czy wszystko, co jest z nią sprzeczne, jest fałszem? Umysł prawy przyjmuje, że tak. Umysł, nazwijmy to lewy, znajdzie milion powodów, by uniknąć takiego pytania. Uczyni to często podświadomie, gdyż wyczuwa, że koncept prawdy zagraża poglądom, które wyraża. Wszystkie współczesne ideologie – marksizm, socjalizm, klimatyzm, genderyzm, feminizm itd. itd. – mają jeden element wspólny – nienawiść do konceptu prawdy. Jak mogło na przykład dojść do tego, że są w Stanach Zjednoczonych młode umysły, dla których twierdzenie, że 2 plus 2 jest 4 jest rasistowskie? Nie mówię tego wcale w przenośni. Naprawdę są już ludzie, którzy mówią, że matematyka jest narzędziem opresji. Żeby jakiś umysł mógł dojść do takiego twierdzenia, podobnie jak na przykład do twierdzenia, że jest więcej niż dwie płcie, kiedyś musiało zacząć się od niewinnych na pozór powiedzonek, których odpowiedniki znajdziemy we wszystkich językach Zachodu, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, że każdy kij ma dwa końce, że prawda leży po środku i wszystko zależy. Podobne hasełka wymyślone zostały po to, by uderzyć w krytyczną dla wszelkich rozmów i wysiłków filozoficznych zasadę niesprzeczności. Architekci nowego świata od kilkudziesięciu lat bardzo konsekwentnie przez szkolnictwo czy rozrywkę pracują nad ludzkim myśleniem, tak by dziś dla wielu ludzi nie było praktycznie większej zbrodni niż powiedzieć jest jedna prawda i co więcej zgodnie z zasadą niesprzeczności wszystko sprzeczne z tą prawdą jest fałszem. Tak zwany człowiek współczesny może osiwieć, gdy słyszy takie rzeczy. To nie wiesz, Dawid, że każdy kij ma dwa końce? Wiem to i nie twierdzę, że kij ma jeden koniec lub więcej niż dwa. Twierdzę tylko, że całe to powiedzonko jest celowo zwodnicze. Gdy pozna się oba końce kija, wyniknie z tego jedna prawda, a nie dwie. Gdy ktoś pyta mnie, jak rozmawiać z ludźmi niewierzącymi, jak przekonywać kogokolwiek do prawdy, mówię, że najważniejsze z mojego punktu widzenia jest rozróżnienie, czy osoba ta wyznaje zasadę niesprzeczności, czy też nie. Czy wierzy, że jest jedna prawda, czy też dopuszcza, że na jakikolwiek temat mogą istnieć równocześnie dwie sprzeczne ze sobą, w cudzysłowie, prawdy. Niestety, co gdyby nie było straszne, byłoby absolutnie fascynujące. Powszechniejsza jest dziś postawa druga. Misterny, szatański plan na ludzkość XXI wieku nie brzmi raczej namówmy ich, by odrzucili prawdę, ale nauczmy ich takiej postawy. My nie odrzucamy prawdy, po co tak negatywnie. My ją możemy nawet przyjąć, byleby na równi z innymi prawdami, których może być więcej. W zeszłym tygodniu mówiliśmy, że to są czasy, w których szczególnie ważna jest praca u podstaw. Gdyby ktoś pytał mnie, od czego tu należy zacząć, powiedziałbym, że od reklamowania samego konceptu prawdy. Myślę, że dla przeciętnego, współczesnego człowieka świata zachodniego samo uznanie, że istnieje prawda, jest największym krokiem, jaki może on wykonać w kierunku katolicyzmu. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. I przypominam, że następna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy, oczywiście tradycyjna, zostanie odprawiona 4 lutego. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci Wincenty i Anastazy, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.